Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od przesłania Leona XIV do młodych i misjonarzy. Papież Leon XIV podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie zaapelował, by strzec ducha Helsinek. W 50. rocznicę podpisania aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie mówił o potrzebie wytrwałości w dialogu i podążaniu drogą dyplomacji. W audiencji na placu Świętego Piotra udział wzięły tysiące uczestników trwającego w Rzymie jubileuszu młodzieży z okazji Roku Świętego. 35 państw, kierując się pragnieniem zagwarantowania bezpieczeństwa w kontekście zimnej wojny, zapoczątkowało nową epokę geopolityczną, działając na rzecz zbliżenia między Wschodem i Zachodem. To wydarzenie oznaczało także odnowienie zainteresowania prawami człowieka, ze szczególną uwagą wobec wolności religijnej, uważanej za jeden z fundamentów rodzącej się wówczas architektury współpracy od Vancouver do Władywostoku, oświadczył Leon XIV. W ostatnim rozważaniu przed cotygodniową modlitwą na Anioł Pański Leon XIV odniósł się do sceny z Ewangelii, w której Jezus naucza modlitwę Ojcze Nasz. Jak zaznaczył, odkrywa ona przed człowiekiem tajemnicę Bożego Ojcostwa i pomaga lepiej zrozumieć, co oznacza być dzieckiem Boga. Jak podkreślił, powinno się to przekładać na nasze codzienne postawy wobec bliźnich.
Odmawiając Ojcze Nasz, oprócz wysławiania łaski Synostwa Bożego, wyrażamy także zobowiązanie do odpowiadania na ten dar, miłując się jak bracia w Chrystusie. Jeden z ojców Kościoła w refleksji nad tym pisze: należy pamiętać, że skoro nazywamy Boga naszym Ojcem, powinniśmy postępować jak dzieci, a inny dodaje: nie możecie nazywać waszym Ojcem Boga wszelkiej dobroci, jeśli zachowujecie serce okrutne i nieludzkie. W takim przypadku nie ma już w was śladu dobroci Ojca Niebieskiego. Nie można modlić się do Boga jako Ojca, a potem być surowym i nieczułym w stosunku do innych.
Papież zwrócił się ostatnio także do młodych, którzy przyjeżdżają do Rzymu na swoje spotkanie jubileuszowe.
Życzę wszystkim, aby była to dla każdego okazja do spotkania Chrystusa i umocnienia się w wierze oraz w postanowieniu wiernego podążania za Nim.
Udział w misji Kościoła i stawianie czoła ewangelizacji od wszystkich wymagają solidnej i integralnej formacji, która przemienia nasze człowieczeństwo na wzór samego Chrystusa, mówił papież na wspólnej audiencji dla misjonarzy oraz uczestników kursu dla formatorów seminaryjnych. Papież podkreślił, że wszyscy chrześcijanie muszą mieć w sobie radość Ewangelii, być szczęśliwymi uczniami i misjonarzami. Jednak aby to się stało, niezbędna jest formacja. Leon XIV zaznaczył, że w tym celu niezbędne jest przede wszystkim pielęgnowanie przyjaźni z Jezusem. Jest to fundament domu, który musi być umieszczony w centrum każdego powołania i misji apostolskiej.
Można jednak powiedzieć, że wszyscy powinniśmy zarazić się radością Ewangelii. I dlatego można mówić o szczęśliwych chrześcijanach, szczęśliwych uczniach i szczęśliwych misjonarzach. Aby to życzenie nie pozostało tylko sloganem, niezbędna jest formacja. Dom naszego życia i naszej drogi, zarówno kapłańskiej, jak i świeckiej, musi być zbudowany na skalę, czyli na solidnych fundamentach, które pozwolą nam stawić czoła ludzkim i duchowym burzom, których nie oszczędza życie chrześcijanina, kapłana i misjonarza. Pielęgnowanie przyjaźni z Jezusem. To jest fundament domu, który musi być umieszczony w centrum każdego powołania i misji apostolskiej. Trzeba osobiście doświadczyć bliskości z Mistrzem, tego, że zostaliśmy dostrzeżeni, umiłowani i wybrani przez Niego bez zasług, z czystej łaski, ponieważ to właśnie to nasze doświadczenie przekazujemy następnie w naszej posłudze.
W sobotę na audiencji papież Leon XIV przyjął metropolitę Antoniego z Patriarchatu Moskiewskiego, podał Watykan. Metropolita Wołkołamski jest szefem Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych, uważanych za osobę numer dwa w patriarchacie. To pierwsza od początku pontyfikatu Leona XIV audiencja dla wysokiego rangą przedstawiciela rosyjskiego patriarchatu. Antoni udał się w kwietniu do Watykanu na pogrzeb papieża Franciszka. Poprzedni papież kilkakrotnie spotkał się z Antonim, najbliższym współpracownikiem patriarchy Cyryla, i rozmawiał z nim m.in. o szansach na poprawę relacji między rosyjskim prawosławiem i Watykanem.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Napływ nowych wiernych, w większości ludzi młodych, zmienia oblicze Kościoła we Francji. Życie naszych parafii ulegnie zmianie pod wpływem nowo ochrzczonych, którzy mogą się stać siłą napędową zaangażowania, świadectwa, modlitwy i ożywienia lokalnych wspólnot, uważa biskup Olivier de Cany, odpowiedzialny w Episkopacie Francji za sakramenty inicjacji. Jak podaje dziennik La Croix, trwający od 3 lat boom nawróceń nie słabnie na sile. O ile do 2022 roku liczba dorosłych proszących o chrzest utrzymywała się na poziomie 4000, to w tym roku, na Wielkanoc, ochrzczonych zostało prawie 8000 nastolatków i ponad 10000 dorosłych, w przeważającej mierze właśnie ludzi młodych. Napływ kandydatów do chrztu jest zjawiskiem powszechnym, występującym we wszystkich diecezjach w kraju. Aktualnie we wszystkich francuskich diecezjach podejmowane są różne przedsięwzięcia, które angażują nowo ochrzczonych: szkoły biblijne, katechezy, pielgrzymki czy kursy alfa. Państwo islamskie przyznało się w poniedziałek do przeprowadzenia niedzielnego zamachu na kościół katolicki w Demokratycznej Republice Konga. Zamach miał miejsce przy granicy z Ugandą. Według komunikatu działającej na tym terenie misji ONZ zginęły co najmniej 43 osoby, w tym 19 kobiet i 9 dzieci. Zaraz po tej tragedii papież Leon XIV przesłał kondolencje bliskim ofiarom zamachu i zapewnił o swojej modlitwie w ich intencji. Projekt 100 na 100 to cykl świadectw prezentowanych z okazji jubileuszu stulecia archidiecezji gdańskiej. W kolejnym odcinku swoim świadectwem dzieli się Małgorzata Nastrożna. Opowiada o swojej relacji z Bogiem, o tym, dlaczego w Niego wierzy, i o trudnościach, które z tego wynikają. Wyjaśnia także, co oznacza jej imię i do czego zobowiązuje. Zapraszamy do posłuchania fragmentu jej świadectwa.
Zawsze byłam wychowywana gdzieś w duchu wiary, natomiast takim najważniejszym momentem w mojej wierze było, gdy pojechałam na rekolekcje oazowe i tam byłam przygotowywana, by przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Nie wiedziałam do końca, co tak naprawdę to oznacza, pomimo tego, że się domyślałam, że miałam jakiś tego zalążek, ale chciałam podejść do tego jak najbardziej świadoma, jak najbardziej głęboko to przyjąć, i tak też się stało. Chciałam też powiedzieć, kim jest dla mnie teraz Bóg, a bardziej kim ja dla Niego jestem, bo On jest zawsze na początku. I z racji, że nazywam się Małgorzata, co z greckiego oznacza margaritos, czyli perłę, więc utożsamiam się z przypowieści z Mateusza, gdzie Jezus mówi o kupcu, który sprzedał całe swoje bogactwo, żeby zdobyć tą jedyną perłę. Ja to tak przyjmuję, że jakby zamiast kupca byłby Jezus, który spojrzał na mnie i powiedział, że sprzeda wszystko, zapłaci własną krwią, żeby mnie zdobyć. I to właśnie świadczy, kim ja jestem dla Boga. I teraz pytanie, jaka jest moja odpowiedź? Kim Bóg jest dla mnie? Jak ja na to zaproszenie miłości odpowiem? Odpowiem z pewnością, z wiarą i poprzez starania, by kochać chociaż trochę tak, jak On mnie kocha. Mam wiele wyzwań gdzieś na co dzień, pracuję w szpitalu, jestem młodą dziewczyną, ale dla mnie naprawdę jest ważne to, że Bóg jest, i to, że w moim życiu tak naprawdę nie chodzi tylko o mnie, że chodzi o plan Boga, i moje życie jest ważne, każde życie jest ważne, i mam udział w tym, że Bóg chce przychodzić, Bóg chce dawać swoją miłość.
Więcej o projekcie 100 na 100 można usłyszeć i zobaczyć na portalu Archidiecezji Gdańskiej i mediach społecznościowych. 29 lipca 1941 roku podczas apelu w niemieckim obozie Auschwitz franciszkanin Maksymilian Kolbe zgodził się dobrowolnie oddać życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka, jednego z 10 skazanych na śmierć głodową w odwecie za ucieczkę Polaka. Franciszkanin zmarł w bunkrze głodowym 14 sierpnia. Został dobity zastrzykiem fenolu. W rocznicę śmierci świętego Maksymiliana odbędą się uroczystości religijne z centrum świętego Maksymiliana w Harmężach po nabożeństwo Transitus, które upamiętnia przejście ojca Kolbego z ziemi do nieba. Przypomnijmy, że kilka tygodni przed śmiercią Maksymilian powiedział do współwięźnia Józefa Stemlera: nienawiść nie jest siłą twórczą. Siłą twórczą jest miłość. Franciszek Gajowniczek przeżył wojnę. Zmarł w 1995 roku w Brzegu na Opolszczyźnie w wieku 94 lat. Pochowany został na cmentarzu przyklasztornym Franciszkanów w Niepokalanowie. Pogody na pielgrzymkę się nie wybiera. Tak mówią ci, którzy co roku wędrują z Gdańska do Częstochowy i deszcz czy upał im nie straszne. Z pielgrzymami tradycyjnie już razem wędruje ksiądz biskup Piotr Przyborek. W poniedziałkowy poranek w Bazylice Mariackiej ksiądz biskup odprawił w intencji pielgrzymów mszę świętą i punktualnie o 8:00 200 pątników ruszyło na szlak. Przed nimi 550 km i 16 dni wędrówki. Dziś, w 7 dniu pielgrzymki, pątnicy są w Złotnikach Kujawskich i zmierzać będą do Kruszwicy. A w poniedziałkowy poranek z gdańskimi bohaterami pierwszej wędrówki spotkała się redaktor Anna Rębas.
Pierwszy dzień to jest błogosławieństwo, deszcz. A drugiego dnia już będzie lepiej.
Płaszcz, to co widać, buty, nakładki.
Na pielgrzymce tak naprawdę każda pogoda jest dobra. My po prostu musimy iść, tak? Nic z tym nie zrobimy, więc jak jest deszcz, super, potem trzeba się wysuszyć. Jola z Gdańska.
Tomasz Cegliński też z Gdańska.
W deszczu ruszacie?
Tak, dokładnie, w deszczu, ale żadna pogoda nam nie straszna, czy deszcz, czy słońce. I idziemy do Maryi, do Częstochowy, żeby pomodlić się w naszych intencjach, podziękować, poprosić, każdy w swojej własnej.
Pierwsza pielgrzymka?
Nie, to już moja 15 czy 16 pielgrzymka. W tym roku po raz pierwszy z żoną, ponieważ właśnie wzięliśmy ślub, więc to nasza taka podróż poślubna, aby podziękować za te wszystkie łaski, za miłość, którą właśnie znaleźliśmy na pielgrzymce.
Niewielki ten bagaż.
Tak, bo to jest tylko taki bagaż podręczny. Tu jest też większość rzeczy, którą zaraz rozdamy, bo też jesteśmy porządkowymi, czyli kierujemy ruchem. No i właśnie trzeba taki sprzęt rozdysponować z samego rana.
Co się zabiera na pielgrzymkę? Co jest takie niezbędne? Może ktoś usłyszy, kto będzie chciał kiedyś w przyszłym roku spróbować.
Najważniejsze są wygodne buty, coś na pogodę, na deszcz, jakaś kurtka przeciwdeszczowa, czapka przeciw słońcu. No i tak naprawdę na pielgrzymce nie potrzeba za dużo, bo tak naprawdę to, co ubieramy, to musimy mieć ze sobą, a całą resztę otrzymamy z dobroci ludzi i to, co otrzymamy od Pana Boga.
Taka niepewność troszeczkę, jak to będzie, czy będzie padało, czy będzie słońce. No na pielgrzymce tak naprawdę każda pogoda jest dobra. My po prostu musimy iść, tak? Nic z tym nie zrobimy, więc jak jest deszcz, super, potem trzeba się wysuszyć. Jak jest za duże słońce, to się smarujemy kremem z filtrem. No, dla takiego pielgrzyma, w sumie starego już jak my, no to potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji.
Przed nami jakieś 550 km, 16 dni. 12 sierpnia wchodzimy na Jasną Górę. Wracamy autokarami, pociągiem, po niektórych też przyjeżdżają rodzice, znajomi, różnie.
Jak to jest? Część ludzi szuka teraz w tym momencie, kiedy wyruszacie tutaj spod Bazyliki Mariackiej last minute, jadą w ciepłe kraje. W ogóle nie myślą o tym, że mogliby spędzić te kilkanaście dni w trasie. Zupełnie nie wiedzą, że jest jakaś grupa ludzi, która wędruje do Częstochowy. Dlaczego tak chcecie spędzić ten swój urlop czy wakacje?
Pielgrzymka jest nieodłączną częścią naszego urlopu od ponad 15 lat, więc nie wyobrażamy sobie, żeby nie pójść na pielgrzymkę w wakacje, bo to jest czas, kiedy odpoczywamy. Pomimo tego zmęczenia fizycznego, to nasza głowa odpoczywa. Nie musimy myśleć o trudach dnia codziennego. To jest czas, kiedy po prostu odpoczywamy.
Co roku mam tak samo, że zastanawiam się właśnie, czemu ja znowu idę. Ale tak naprawdę, jak już zakładam te buty, wyruszamy spod Kościoła Mariackiego, to już po chwili wiem, po co. Po prostu idę i nie mam żadnych wątpliwości, że na pielgrzymce jest lepiej niż gdzieś na Ibizie albo na Majorce.
To jest jedna grupa w tym roku? Prowadzi was ksiądz biskup Piotr Przyborek?
Tak, jest jedna grupa. Ksiądz biskup, który odpowiada w konferencji Episkopatu Polski za pielgrzymki i turystykę, idzie z nami i będzie z nami w Częstochowie.
Znacie trasę dokładnie? Wiecie, ile kilometrów tak każdy etap?
Z racji wykonywanej funkcji znamy każdy dzień, każdy postój, każdą wioskę, każde miasto, każdą ulicę.
Vanessa Góralska.
Z dzieckiem? W wózku?
Tak, 3 tygodnie, Leo. Idziemy, bo moja mama od 15 lat chodzi na pielgrzymki i on się niedawno urodził i dlatego idziemy.
No ale wózek trzeba przed sobą prowadzić.
Trzeba. To myślę, że nawet i łatwiej z takim wózkiem.
Ksiądz Krzysztof Ławrukaitis.
Wracam po 8 latach na gdańską pielgrzymkę, zawsze
to już
sercem.
8 lat minęło?
Tak, jak przestałem być kierownikiem gdańskiej pielgrzymki, ale bardzo mnie ciągnęło, żeby nagle wrócić i tak się udało. Przestrzeń, że chociaż na kilka dni będę pielgrzymował razem z naszą pielgrzymką gdańską z wielką radością, pokojem, chociaż mówię, deszcz zaczął padać, cały dzień ma padać, ale generalnie jest tak, że to nas mobilizuje do tego, że mamy dobre intencje.
A z jaką intencją ksiądz Krzysztof idzie?
O, jest ich wiele, ale przede wszystkim to chyba to moją parafialną. Obejmuje całą moją wspólnotę parafialną Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. To jest chyba najważniejsza intencja.
Ksiądz biskup Piotr Przyborek odprawił tutaj pożegnalną mszę, Eucharystię. Ksiądz oczywiście idzie na szlak z pielgrzymami.
Tak, wyruszamy już po raz 43. No i 16 dni, daj Boże, dojdziemy na Jasną Górę. Pogoda na razie taka deszczowa, ale podobnie było w zeszłym roku. Przy wyjściu rzeczywiście padało, ale później ta pogoda trochę się zmieniła na korzyść, także się bardzo dobrze pielgrzymowało. Daj Boże, że i w tym roku.
Więcej, mniej pielgrzymujących ksiądz zauważa?
To się pewnie na trasie okaże, bo to tak te pierwsze dni to niektórzy dojeżdżają, wyjeżdżają. Wydaje mi się, że się utrzymuje ta tendencja, że nas jest każdego roku trochę więcej. Daj Boże, żeby tym razem tak było. Intencje to pewnie na każdy dzień są inne, bo też dużo ludzi, naszych chociażby gospodarzy, prosi, żeby ich omadlać i za nich się modlimy, ale też za naszą diecezję. Ale taka intencja przewodnia, która nam towarzyszy, to co powiedział arcybiskup, prosił, żebyśmy modlili się w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Także to nam na pewno będzie w tej drodze towarzyszyło i te intencje będziemy Panu Bogu ofiarować. Ja w tym roku już kilka pielgrzymek odbyłem, bo byłem i w Przemyślu, i w Łańcucie. Będę jeszcze w Krakowie, wyprowadzam pielgrzymkę krakowską, będę z nimi szedł. Być może jeszcze Rzeszów, także to tyle na ten rok.
Czego życzyć pielgrzymom?
Pielgrzymom życzyć tego, żeby warunki są jakie są, raz lepsze, raz gorsze, ale żeby człowiek się zmagał z nimi i żeby po prostu się nie poddał, bo to jest chyba takie ważne, bo nogi są ważne w pielgrzymowaniu, ale myślę, że wszystko jest w głowie i w sercu. Także żeby ta głowa i serce rzeczywiście zawsze dodawały nadzieję, to wtedy człowiek dojdzie na Jasną Górę i nie ma problemu.
Jestem z Jezielnika, mam na imię Marta Niezbecka.
Ile masz lat?
11.
Idziesz sama czy z rodziną?
Z moją siostrą. Mam sandały, buty, 2 pary butów, czapkę, kapelusz, no i ciuchy wszystkie.
Dlaczego się pielgrzymuje?
No, żeby dotrzeć do celu.
A w jakiej intencji idziesz? O co się będziesz modliła?
Będę się modliła o rodzinę i o to, żebym się tak nie denerwowała.
A denerwujesz się?
Bardzo.
Który to już raz?
22 raz idę. Właśnie uczestniczę w pielgrzymce gdańskiej na Jasną Górę.
I to tak rok po roku?
Rok po roku bez przerwy. Jestem z okolic Pruszcza Gdańskiego.
Niektórzy idą raz, dwa. Pani idzie 22 razy. Za każdym razem inna intencja?
Intencje są różne, ale też zawsze w intencji rodziny, w intencji ojczyzny idziemy też, bo widzimy, że jest taka potrzeba. No jak przyjdzie ten czas, to tak już by też zachęcają osoby, bo też biorę udział w tej wspólnocie medycznej, więc posługujemy też osobom, które potrzebują tej pomocy.
Bo ja w ogóle nawet płaszcza nic nie mam, to jest coś pięknego. A dojść do Częstochowy to już w ogóle jest. Tam do matki to się płacze.
A jak będzie padało przez całą drogę?
To trzeba wytrzymać, nie ma. Góra pomaga nam.
A ja tylko dodam, że na Jasną Górę pielgrzymi z Trójmiasta dotrą 12 sierpnia. Sierpniowe wydarzenia kulturalno-patriotyczno-religijne przed nami. Wśród wielu propozycji jedną Państwu teraz zarekomendujemy. Koncert patriotyczny Polski Sierpień odbędzie się 15 sierpnia w parku imienia Marii i Lecha Kaczyńskich w Gdyni. Więcej o tym opowie Anna Halasz, wiceprezes Stowarzyszenia Katolickiego Centrum Kultury w Gdyni.
To już taka nasza tradycja. Zaczynaliśmy co prawda pod innym tytułem niż Porów Patriotycznych, ale od jakiegoś czasu koncert zmienił też troszkę swój charakter i w związku z tym nazwę Polski Sierpień. Tegoroczna edycja to taki koncert pod tytułem Dwie Miłości. Oczywiście jesteśmy wierni tradycji 15 sierpnia i zaczynaliśmy od rocznicy Bitwy Warszawskiej i wszystkiego tego, co wiąże się w historii z sierpniem, ale kolejne edycje krążą wokół różnych spraw dotyczących historii, kultury. W tym roku chcemy opowiedzieć o relacji między mężczyzną i kobietą, żoną i mężem, dziewczyną i chłopakiem w kontekście wyzwań, jakie czasami stawia przed mężczyzną. jeszcze z nami, zwłaszcza ojczyzna. No troszkę jesteśmy wpisani w różne historie. Żyjemy wakacjami, żyjemy relacjami. Ten okres sierpniowy to taki okres sielanki troszkę i urlopów i takiego czasu, kiedy troszkę wędrujemy po świecie, rozwijamy własne relacje, poznajemy nowe twarze. On sprzyja pogłębianiu takich więzi uczuciowych między ludźmi. Ale też historia nas tego uczy, że w takich sielankowych momentach czasami trzeba odpowiedzieć na dużo poważniejsze pytania i wtedy człowiek staje między pewnym dylematem, co wybrać. Zapraszamy jak zawsze 15 sierpnia na godzinę 17 do Parku Marii Lecha-Kaczyńskich, do amfiteatru. Całe popołudnie będzie można spędzić z nami, z artystami, którzy będą śpiewać. Będą też artyści grupy artystycznej Nazaret i grupa rekonstrukcyjna Czata. Wszyscy czekamy na Państwa.
I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Zachęcam do wybrania się na pielgrzymi szlak na Jasną Górę. Można dołączyć w każdym dniu, a może na koncert patriotyczny do Gdyni. Pozdrawiamy Państwa wraz z Maciejem Bogusławskim, realizującym dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.